Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałem na początku nadmienić, że mało co na serce nie umarłem, jak odliczaliście, ile jeszcze sekund do wejścia. Czułem się, jakbym w Challengerze startował.
No właśnie, pan, bo wystartował pan poseł w nieznaną podróż. Opuścił pan bezpieczny port Koalicji Polskiej, wsiadł do łódki Kukiz 15 koło poselskie i nie wiadomo, gdzie pan poseł żegluje.
Panie redaktorze, po pierwsze to nie bardzo wiadomo, czy ja jestem już w kole, czy ja jest formalnie nie mam żadnej decyzji w kwestii tak formalnej, że tak powiem, o tym wykluczeniu. To była tylko informacja, że Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowała, żeby mnie wykluczyć z klubu koalicji, z posłami z Kukiz 15, z klubu Koalicji Polskiej. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, co bardzo często pan prezes Kosiniak-Kamysz podkreśla, Koalicja Polska jest to twór parlamentarny, w którym partycypuje kilka podmiotów. Na swego czasu był to PSL, swego czasu Kukiz 15, oprócz tego Unia Europejskich Demokratów w liczbie 1, ten Protasie Lisiacek, no i konserwatyści Marka Biernackiego w liczbie 3. No i ciekawa sytuacja jest taka, że decyzją Rady Naczelnej zostaliśmy wykluczeni z Koalicji Polskiej bez możliwości zabrania głosu czy głosowania w tej kwestii przez pozostałych partnerów, czyli tego jednoosobowej Unii Europejskich Demokratów i konserwatystów Marka Biernackiego. Dlatego, ponieważ ja chciałem, żeby naprawdę była praworządność w Polsce. Bardzo bym chciał. I dlatego chciałbym też, żeby to było też praworządnie, ten wyrok został, że tak powiem, sformułowany.
A czy pan poseł będzie z tym wyrokiem dyskutował, walczył, będzie prosił Marka Biernackiego i Jacka Protasiewicza, żeby jednak utrzymali was w Koalicji Polskiej?
Proszę pana, no ja tu, jak pan powiedziałem, całą noc płakałem i tak się zastanawiałem właśnie, co dalej z tym fantem robić. Jeszcze jak pan widzi, słyszy, głos mi drży. Natomiast już tak mówię zupełnie poważnie. Nie wymagam po prostu formalnego, zgodnego z prawem podania przyczyn, argumentów w formie pisemnej. No i czy jest to stanowisko Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jest to stanowisko wszystkich posłów Koalicji Polskiej. Pierwszy raz się w życiu spotykam z taką sytuacją, żeby jakaś grupa pod jakimś tam szyldem, sztandarem wykluczyła całą resztę. No, mniej więcej mogłoby to wyglądać w ten sposób, że mocą komitetu wykonawczego, czy nie, jak się tam nazywa, Prawa i Sprawiedliwości, zostaje wykluczony Gowin albo Ziobro ze swoimi formacjami, bo taka jest wola komitetu politycznego. Nie, to jest wszystko, wie pan, ja bym odróżniał tutaj mimo wszystko działalności partyjne od klubów parlamentarnych. To jest troszeczkę inna sytuacja. Właśnie zmierzam do takiego ustroju, by poseł byłby reprezentantem i głosem obywatela, a nie komitetów wykonawczych partii politycznych.
No, a czy po tym ruchu, kiedy powstanie, bo pewnie powstanie koło Kukiz 15, czy po tym ruchu wyjścia z Koalicji Polskiej jesteśmy bliżej takiego systemu, gdzie poseł będzie odpowiadał przed swoimi wyborcami?
Wie pan, to już wszystko zależy od tego, jak się potoczą generalnie, jak się potoczy polityka w Polsce, jak się porobią te wszystkie układanki, na ile te postulaty będą atrakcyjne dla opcji, które mają moc sprawczą, by te postulaty zrealizować. Trudno to mnie wiedzieć. Ja mam razie inne zupełnie problemy, czyli tak jak mówię, no, oczekuję tych decyzji w formie pisemnej i uzasadnienia tej decyzji od PSL-u, czy właściwie o tej Koalicji Polskiej, no to był taki klub, no powtarzam raz jeszcze, Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego to nie jest Koalicja Polska, tylko to jest jakiś tam organ, który sprawuje kontrolę nad posłami partii, nad członkami partii politycznej, natomiast klub to jest kilka podmiotów, więc chciałbym, nawet z czystej ciekawości, chciałbym zobaczyć, jak głosuje na przykład Marek Biernacki w tej kwestii, czy pan Tomczak, który zresztą sam się dzisiaj wypowiedział chyba w interwiu, czy czytałem wypowiedź, że gdyby doszło do takiego głosowania, no to on by zagłosował przeciwko wykluczeniu kukizowców, więc jak koalicja, to koalicja.
A jakie były przyczyny, pana zdaniem, te oficjalne, formalne i te nieformalne tego, że PSL wyrzucił pana i pana posłów z Koalicji Polskiej?
Nie mam wątpliwości co do tego, że ta zagłosowanie za uchwałą, która sprzeciwia się łączeniu budżetu z praworządnością, to był tylko pretekst do tego typu, do tego ruchu. Nie wiem, jak wie pan, ja nie chcę tutaj w tej chwili w jakichś teorii swoich różnych przypuszczeń publicznie wygłaszać. Natomiast, no wie pan, z powodu jednego głosowania bardzo istotnego, to prawda, ale myśmy się umawiali przede wszystkim na to w sierpniu w 2019 roku. Było takie swego rodzaju porozumienie, które dotyczyło realizacji postulatów programowych. One były podzielone na takie trzy pakiety. To był pakiet antykorupcyjny, czyli wyeliminowanie z życia publicznego poprzez wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej osób skazanych, szczególnie urzędników skazanych za korupcję. Pakiet gospodarczy, czyli emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS i tym podobne rzeczy. No i ten najważniejszy dla mnie, na końcu go mówię, najważniejszy dla mnie pakiet obywatelski, czyli ordynacja mieszana, sędziowie pokoju, obligatoryjne referenda, dzień referendalny. Tego typu. Natomiast absolutnie, mało tego, umowa nie dotyczyła, właściwie rozmawialiśmy o tym, że umowa nie dotyczy wspólnego głosowania na posiedzeniach Sejmu w sprawach objętych, znaczy innych niż te objęte w porozumieniu programowym. No i tak.
Czyli to był pretekst? PSL ma inny pomysł na siebie, ma pomysł bardziej...
No prawdopodobnie tak. Jaki ma pomysł, to już jest ich sprawa, natomiast z całą pewnością chcieli się nas po prostu pozbyć i jak pójść w inną, dryfować w innym kierunku. Wie pan, wielokrotnie Kosiniak-Kamysz, ja początkowo z tej naiwności dałem jakąś sporą wiarę w jego słowa. Wielokrotnie wspominał o tym, że jego marzeniem jest zbudowanie takiego racjonalnego centrum, które będzie jakąś alternatywą dla skłóconych stron, czyli Platformy i PiS-u. A dla mnie centrum to jest pojęcie dość szerokie, bo centrum to jest, przechodzi od lewicy do prawicy, czyli tak jest, mamy do czynienia tutaj z kimś o poglądach centroprawicowych i centrolewicowych. Ja mimo wszystko ciążę ze swoim światopoglądem w stronę centroprawicową, natomiast prezes Kosiniak-Kamysz coraz bardziej centrolewicowym. No i tutaj, ale mimo wszystko tworzy to jakieś centrum. No, nie jest to do zaakceptowania. Widocznie pan Kosiniak uważa, że centrum racjonalne jest to centrum bardzo mocno nakierowane na lewicę. No, to jest sprzeczne i z moim światopoglądem. No,
wszystkie postulaty proobywatelskie, te postulaty, które niezmiennie od paru lat nosi ruch Kukiz15 na sztandarach, ten rok, ponad rok w PSL-u, to był rok dla tych postulatów zmarnowany, owocny, jakby pan to ocenił?
Nie, uważam, że nie. Tutaj cokolwiek by nie mówić, uważam, że nie, że przynajmniej do wyborów prezydenckich z plusem było to, że one w ogóle były artykułowane przez PSL-owców, nie wiem, ile tam było ducha w tym artykułowaniu, ile po prostu koniunkturalizmu, ale mimo wszystko w przestrzeni publicznej, te takie pojęcia jak referenda, ordynacja mieszana, to sam pan przyzna, panie redaktorze, były dosyć często powtarzane, nawet właśnie mówię przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast ja nie mam wątpliwości co do tego, że one zostaną w dużej mierze teraz zapomniane, czy jakby pomijane albo z mniejszym jakimś akcentem będą wypowiadane. Ale nie uważam, że to był stracony. Podobnie jak nie uważam, że poprzednie 4 lata w Sejmie były dla tych idei stracone, bo gdyby nieobecność kukizowców w Sejmie, to nikt z kulawą nogą nie mówiłby o referendach, czy nie byłaby poddawana dyskusji jakiejkolwiek kwestia zmiany ordynacji wyborczej, nadania każdemu obywatelowi indywidualnego, biernego prawa wyborczego. To jest tak troszkę nawiązując do tej uchwały wiązania budżetu z praworządnością, no to gdyby rzeczywiście na tej praworządności tak strasznie zależało dwóm takim kluczowym przedstawicielom, czy jak graczom w Unii Europejskiej, czyli Francji i Niemcom, no to w sposób taki nawet zakulisowy, jakiś kuluarowy, zwróciliby uwagę polskim władzom na to, że cholera chyba nie do końca jest z tym u was systemem demokratycznym dobrze, ponieważ nie macie dwóch podstawowych filarów demokracji. Indywidualne, bierne prawo wyborcze dla każdego obywatela do Sejmu i obowiązek wykonania wyniku referendum przez władzę. i w jednym, i w drugim kraju, o którym mówię, we Francji mamy do czynienia z ordynacją jednomandatową, dwuturową. W Niemczech mamy, też każdy obywatel posiada bierne prawo wyborcze, indywidualne, ponieważ mamy tam do czynienia z ordynacją mieszaną. I w jednym, i w drugim kraju, a szczególnie Francja korzysta też od czasu do czasu z tej instytucji, jaką jest referendum, wynik referendum bezwarunkowo obowiązuje władzę. Więc no i to są te, tak naprawdę to są te dwie kluczowe rzeczy, o które walczę. Kolejną taką sprawą bardzo istotną to są sędziowie pokoju do rozstrzygania najprostszych spraw z zakresu tam prawa cywilnego i karnego, zagrożonych sankcją do roku wolności, wybierani bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję. To są rzeczy kluczowe, to są filary demokracji, kontrola obywatelska nad władzą. No i z tego jeszcze, od tego nigdy nie ucieknę. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi już o tą, byliśmy przy tej uchwale, to powiem panu, panie redaktorze, że nawet gdyby autorem uchwały sprzeciwiającej się łączeniu budżetu z praworządnością była pani Jachira z panem Biedroniem i z panem Zandbergiem, którzy stoją po absolutnie drugiej stronie światopoglądowej niż ja, to zagłosowałbym również za tą ich uchwałą, ponieważ ta uchwała sprzeciwia się możliwości ingerencji w wewnętrzne sprawy naszego kraju, naszej ojczyzny i wywierania nacisku na postępowanie władz w zakresie nawet wręcz legislacji. I tyle.
A może po prostu cała filozofia leży w tym, że prezes PSL-u poczuł się zazdrosny, bo chodzą plotki po mieście, że pan przewodniczący, pan Paweł Kukiz, który jest przy telefonie, ma wspólne lekcje WOS-u z panem Jarosławem Kaczyńskim od pewnego czasu.
Nawet gdyby te wspólne lekcje się odbywały, to wie pan, no, zazdrosny. No, to też ja nie jestem zazdrosny o spotkania i lekcje WOS-u udzielane panu Kosiniakowi przez pana Budkę. No więc wie pan.
Ale były ja takie lekcje WOS-u, czy
panie
nie były?
Po pierwsze, ja lekcje WOS-u...
Nie to, że ktoś komuś udzielał, tylko że wspólnie się od siebie uczyliście.
Za moich młodych lat to się nazywało wychowanie chyba to obywatelskie. I później dopiero te lekcje WOS-u, to już jakby pan redaktor jest bardzo młodym człowiekiem i pan redaktor nie pamięta tych czasów, znaczy, ale może ten ojciec opowiadał, albo mama. W każdym razie ja się uczę od każdego, staram się uczyć od każdego, rozmawiam absolutnie z każdym o postulatach, o których w tej chwili rozmawialiśmy, przed chwilą rozmawialiśmy. Rozmawiałem również i z panem Czarzastym, i z panem Budką, i z innymi działaczami Platformy. Zresztą to są postulaty, które Platforma niosła lata temu. Proszę sobie przypomnieć, jednomandatowe okręgi wyborcze to był jeden ze sztandarowych postulatów.
Tak było przed roku 2000.
Natomiast co do lekcji WOS-u u pana czy prezesa Kaczyńskiego, jak pan to uprzejmie określić, te spotkanie. Oczywiście skorzystałem z okazji przed tym spotkaniem, by przypomnieć panu prezesowi, że był taki czas, iż był zwolennikiem mieszanej ordynacji wyborczej, troszeczkę wzorującej się na modelu niemieckim, który jest do zaakceptowania. Z każdym rozmawiam i tak jak powiedziałem...
A z tego odświeżenia pamięci prezesowi Kaczyńskiemu co wynikło?
Proszę?
Z tego odświeżenia pamięci prezesowi Kaczyńskiemu.
Proszę pana,
o tej
no to się
ordynacji.
Okaże za jakiś czas, czy coś z tego wynika, czy nic z tego nie wynika. Natomiast taka okazja była i trudno by było, żebym ja nie skorzystał. Ja tu nie przyszedłem do Sejmu, wszystkim powtarzam, szukać kolegów, czy to w Prawie i Sprawiedliwości, czy w Platformie, czy w PSL-u, czy gdziekolwiek indziej. Tylko przyszedłem do Sejmu po to, by zrobić wszystko dla wprowadzenia moich postulatów, no, po prostu normalnych, demokratycznych, republikańskich postulatów w życie. I tyle. Natomiast co się z tym wszystkim będzie działo, czas pokaże. Mówię zupełnie szczerze, gdyby pan Czarzasty miał w tej chwili moce sprawcze takie, był u władzy, miał moce sprawcze, że może wprowadzić te dwa podstawowe filary demokracji w życie, mówię o tej konstrukcji ustrojowej, to bardzo poważnie rozmawiałbym z panem Czarzastym i być może skorzystałbym, gdyby była taka z jego strony takie zapotrzebowanie zachowanie, że potrzebuje jakichś moich, mojego wsparcia przy czymś tam, przy jakiejś tam idei, powiedziałbym, proszę bardzo, oczywiście, ale w zamian za to, że pan wprowadzi tutaj jeden z tych filarów. Kolejne wsparcie proszę prowadzić drugie.
Może podejdę pana posła od tej strony. Najpierw trochę mojej skromnej oceny. W drugiej kadencji PiS wygląda trochę jak taki bezrozumny golem, który się porusza po polskiej scenie politycznej bez wyraźnego kierunku. Może teraz ten golem będzie miał mózg Pawła Kukiza.
No to już bym aż tak źle temu golemowi nie życzył, ale wie pan, ze względu na zużycie tego organu przez lata intensywnego myślenia o tym, jak te JOW-y wprowadzić. Natomiast gdyby rzeczywiście golem poszedł po rozum do głowy i zaczął się zastanawiać, że być może czas skończyć z tą siermiężnością, z tym siermiężnym zarządzaniem państwem, że chyba skończył się już ten etap, kiedy ludzie w tej swojej niechęci do Platformy Obywatelskiej właściwie łykali absolutnie wszystko, co jest w jakimś sensie zemstą na tej platformie i tak dalej, i tak dalej. I gdyby zaczęli myśleć racjonalnie, że należy w tej chwili w pierwszej kolejności dążyć do takich zmian ustrojowych, by ludzie na ulicach nie tłukli się po twarzach, że tak powiem delikatnie, no to wie pan, no to ja byłbym bardzo kontent, no po prostu przeszczęśliwy. I wtedy z całą pewnością z tych resztek jeszcze, które posiadam, zrobiłbym wszystko, by partia władzy, ten golem, z tego skorzystały. Na przykład próbowałbym golemowi wytłumaczyć, że wrzucanie w tej sytuacji 2 miliardów oprócz tych spraw ustrojowych i tak dalej, w tych sytuacjach normalnych, codziennych, że wrzucanie w tej chwili 2 miliardów złotych na dofinansowywanie telewizji, która pada na coraz bardziej leci w dół, no to jest po prostu nie dość, że strzał sobie w stopy, to marnotrawienie pieniędzy, bo te pieniądze powinny być spożytkowane na ochronę zdrowia chociażby, czy tego typu rzeczy. Golem przede wszystkim musiałby chcieć rozmawiać. To jest podstawowa sprawa.
No, do jakichś rozmów doszło i to na najwyższym szczeblu, jak rozumiem, były na tyle ciekawe, że pan nie wyklucza, że golem będzie przyjmował pana postulaty na sztandary.
Proszę pana, już tyle razy w ciągu tych 6 lat miałem jakieś tam nadzieje na wprowadzenie tych postulatów i tyle razy mnie prostowano, do pionu sprowadzano, chociażby ostatnia ta sytuacja z PSL-em, że wie pan, dopóki nie tego nie zobaczę, to już troszeczkę ten optymizm swój będę hamował, żeby potem się nie rozczarowywać.
Czyli te wszystkie umizgi, chociażby pana wicemarszałka Terleckiego, że zapraszamy do współpracy, a czemu nie, to jaka będzie pana odpowiedź?
No ja też zapraszam do współpracy nad zmianą, po prostu nad demokratyzacją państwa. No. Taka jest moja odpowiedź. A to jest dla mnie tak oczywiste. Wie pan, przerażające jest, panie redaktorze, że myśmy przez ten durny ustrój postkomunistyczny zostali, właściwie zachowujemy się jak kibole jakichś ultrasi drużyn piłkarskich, gdzie nie jest istotne, kto jak gra, tylko kto komu łomot spuści. I to jest podstawowa sprawa. To jest dramat, bo to osłabia państwo. Każdy podział zresztą to jest żadna nowość, to co powiem. Wiem, że każdy naród podzielony jest bardzo łatwy, czy łatwiejszy do sterowania z zewnątrz. No i podziały nie służą państwu, sile państwa. Natomiast nie należy też mylić braku podziałów. Państwo stało się kuchorzowe ze względu na brak podziałów, na jakieś takie autorytarne.
I tu głos Pawła Kukiza gdzieś...
Ja nie wiem, jak się...
O, już ja nie wiem, jak... się dobrze słyszymy.
A nie słyszeliśmy się?
Przez sekundę głos pana posła gdzieś zanikł w przestworzach telefonicznych, ale dosłownie na sekundę.
Może się wzruszyłem albo i zabrakło i wydaje mi się tylko, że mówię o tym, no nie wiadomo. Ale zobaczymy, no jak czas pokaże. Znaczy, wiem jedną rzecz, że z całą pewnością jest w tej chwili też czas na to, żeby troszeczkę przyhamować z siermiężnością. To nie mam co do tego wątpliwości, bo to będzie wykorzystywane, no raz, że to jest w ogóle generalnie jest to i nieprzyjemne i raczej szkodliwe, takie narzucanie cały czas swojej jednej woli absolutnie wszystkim, a po drugie, no nie służy to z całą pewnością temu światopoglądowi, jaki ja reprezentuję, czy jakim zostałem wychowany w domu.
To już na koniec takie czysto techniczne, teraz zadam pytanie, jakbym był dziennikarzem jakiejś topowej, takiej masowej radiostacji, ilu posłów z panem wyjdzie? Co z panią poseł Agnieszką Ścigaj? Też będzie w kole Kukiz 15, bo to przecież jest najważniejsze.
Nie, to nie jest takie ważne, czy pani Ścigaj będzie w kole Kukiz 15. Pośle, ważniejsze dla mnie jest to, ja bardzo cenię Agnieszkę, naprawdę, jako w ogóle i człowieka, i posła, to jest bardzo pracowita, bardzo dobra posłanka. Wie pan, pozostanie z PSL-em byłoby mnie, troszeczkę by mnie zabolało, ale z drugiej strony to myśmy zawsze mieli w klubie Kukiz 15 bardzo daleko idący pluralizm, bo też tak myśmy też głosowali, wie pan doskonale pamięta, często bardzo różnie wewnątrz jednego klubu. Ja doskonale, tak nawiązując do poprzednich wątków, PSL doskonale przecież o tym wiedział, więc stąd jest moje wielkie zdziwienie, dlaczego oni w tej chwili nagle na ostrzu noża postawili sprawy głosowania jednej uchwały inaczej niż cały klub Koalicji Polskiej przez kukizowców.
Po panie pośle, może partia zawsze partią zostanie.
To zależy jaka partia, zależy co ona ma też w statucie, ale myślę jednak, że ta tradycja PSL-u powojenna, bo ten przedwojenny był naprawdę wspaniałą partią, przecież oni w 26 roku, Wincenty Witos po zamachu majowym już w czerwcu, PSL Piast jako pierwszy w ogóle w historii Polski wolnej, no i generalnie złożył propozycję zmiany ordynacji na model mieszany właśnie, na to by nadać każdemu obywatelowi bierne prawo, indywidualne bierne prawo wyborcze. No ale widocznie tradycja takiego, no przepraszam za to określenie, ale zamordyzmu i tego, żeby Rada Naczelna partii rządziła, wie pan, posłami, no to są dla mnie rzeczy też, no wiadome, ale myślałem, że dostali taką szansę w 2019 roku, że z tej szansy skorzystają, że rzeczywiście będą starali się, mówiąc delikatnie, zrekompensować nową postawą te wszystkie, mówię bardzo delikatnie, błędy, jakie zrobili po 45 roku.
Powiedział Paweł Kukiz, poseł na Sejm, lider ruchu Kukiz 15. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję panie redaktorze i wszystkiego dobrego i zdrowia wszystkim życzę.